Chwała Bogu. Bracia i siostry. Witam was wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie. Dzisiaj jest moja kolej na głoszenie słowa, więc będę głosił. I tytuł mojego zwiastowania dzisiaj: Połowa Ewangelii. Połowa Ewangelii. I chcę dzisiaj poruszyć taki temat, że my ludzie mamy coś takiego w swojej naturze, że zadajemy pytania. Każdy człowiek, filozofia się tym zajmuje, zajmują się tym nauki humanistyczne. Próbują odpowiedzieć na pytanie, skąd jesteśmy, po co tu jesteśmy i dokąd zmierzamy. Znacie to. Wszyscy zadają sobie takie pytanie. Zadają sobie takie pytanie ludzie, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Zadają sobie takie pytanie ludzie, którzy Jezusa Chrystusa znają, bo chcą wiedzieć, jeżeli już wiedzą, dokąd idą, to jak to robić dobrze. I dzisiaj będę mówił o tym, tytuł mojego zwiastowania jest Połowa Ewangelii, ale tematem dzisiejszego zwiastowania są relacje. Są relacje. I chcę zacząć od takiej rzeczy, że jakby się tak dobrze przypatrzyć temu, jak żyjemy na co dzień i temu, jak funkcjonujemy, to bardzo łatwo każdy z nas zauważy, że nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby być samotną wyspą na środku oceanu. Zgoda? Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby być kimś, kto będzie żył w odosobnieniu. Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby trwać gdzieś tam na osobności, w oddaleniu od innych ludzi. Dlatego, że wtedy czujemy się źle. Dlaczego tak wielką karą dla człowieka jest to, kiedy przebywa w odosobnieniu? Wiecie, o czym mówię. Mówię o tym, człowiek z własnej winy albo nie z własnej winy znajduje się w więzieniu, w izolacji. I nie widzi bliskich, nie widzi znajomych, nawet ze swoimi współwięźniami nie może się zobaczyć, bo może być tak izolowany, że nawet nie ma do nich dostępu. Dlaczego człowiekowi jest wtedy tak źle? Jak myślicie? Albo zastanówmy się nad tym wszyscy wspólnie. Dlaczego człowiekowi jest źle, kiedy zostaje sam? Kiedy wszyscy, którzy byli do tej pory z nim, znikają i on gdzieś zostaje sam? Można znaleźć się w takiej okoliczności w życiu, jak człowiek trafi do więzienia, że zostajesz w tym więzieniu, na przykład nie z własnej winy, albo z własnej winy, ale możesz tam być niewinnie, przebywać w takiej celi i wtedy jesteś całkowicie sam. Dlaczego to jest tak wielka kara? Zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Kiedy jako dobrzy chrześcijanie czytamy Biblię od samego początku i zaczynamy od Księgi Rodzaju, to widzimy tam przedziwną rzecz. Przedziwną. Kompletnie dziwną. Jaką? Bóg tworzy świat. Po co, na co, dlaczego? Nie wiemy. Czy wiemy? Dla mnie to jest wielka zagadka. Po co Bóg tworzył świat? Przecież nie musiał tego robić, prawda? A jednak stworzył. Dlaczego jest tak, że zostaliśmy tutaj i jesteśmy na tym świecie? Odpowiedź może być trudna i skomplikowana, ale może być też prosta. Dlatego, że Bóg jest Bogiem relacji. Bóg jest Bogiem, który trwa w relacji. Dlatego, że Bóg w swojej trójjedynej istocie, on cały czas jest w relacji. Dlaczego? Bo Bóg jest w Trójcy. Jest Ojciec, jest Syn i jest Duch Święty. I oni cały czas są ze sobą w relacji. W relacji pełnej miłości, w relacji pełnej zrozumienia, w doskonałej jedności. w doskonałej jedności. Tam nie ma cienia zamętu, tam nie ma cienia nieporozumienia, tam nie ma cienia niczego, co po ludzku nazwalibyśmy rozdwojeniem czymkolwiek innym. Nie ma tam takiego czegoś. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Mimo że są w trzech osobach, stanowią doskonałą jedność. Okej? I teraz dlaczego to tak jest, że jako ludzie jesteśmy tutaj na tej ziemi i czujemy się źle, samotni? Dlatego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. A jeżeli Bóg, który jest w tych trzech osobach, trwa w tej doskonałej relacji sam ze sobą, to On chce trwać też w doskonałej relacji z nami. Zgoda? I wniosek jest taki, że zostaliśmy stworzeni do relacji. Zostaliśmy stworzeni do tego, żeby chodzić z Bogiem. Zostaliśmy stworzeni do tego, żeby z Bogiem mieć społeczność, taką jak ja z wami teraz. Żebyśmy mogli rozmawiać, żebyśmy mogli dzielić się, ale przede wszystkim, żebyśmy mogli czerpać. Żebyśmy mogli czerpać z niewyczerpanych zasobów Bożej miłości, Bożego pokoju, Bożego zaopatrzenia. Ale czy na tym koniec? Czy Bóg nas stworzył tylko do tego, żebyśmy mieli relację z Nim? Czy Bóg stworzył nas po coś jeszcze? Czy jesteśmy posłani na ten świat tylko po to, żeby modlić się, żeby wstawiać się, żeby na kolanach wołać do Boga? Czy tylko po to? Skoro, będąc na tej ziemi, sami czujemy się źle, to Bóg nam dał też innych ludzi, z którymi jednak, ale czujemy się dobrze. Każdy z nas ma grono osób, ludzi, z którymi czuje się dobrze, z którymi się rozumie, z którymi chce się spotykać i z którymi chce być w relacji. Zgoda? I teraz otwórzcie Księgę Rodzaju, rozdział 2, i werset 18. Jest już z grubsza, po całym akcie stworzenia. Została uczyniona ziemia, zostały uczynione ciała niebieskie, zostały uczynione rośliny, zostały uczynione zwierzęta, został uczyniony mężczyzna, który miał na imię Adam. Pan Bóg przyprowadził wszystkie zwierzęta do Adama, po to, żeby zobaczyć, jak je nazwie. Adam wszystkim zwierzętom nadał nazwy, ale jest napisane, że no niestety, ale nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. I co mówi Pan Bóg? Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Nie wiemy, jak to dokładnie wyglądało. Czy ten Adam chodził taki smutny tam po tym rajskim ogrodzie i jakoś tak nie mógł znaleźć sobie miejsca. Czy to było na takiej zasadzie, że przychodził do Pana i mówił, że czuje się samotny w tym wszystkim. Nie wiemy, jak to było. Ale wiemy, że jest tak. Pan Bóg powiedział: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I co stworzył? Cud natury stworzył. Stworzył cud natury. Perłę i koronę stworzenia stworzył kobietę. Stworzył kobietę. Zobaczcie, że człowiek od samego urodzenia, kiedy tylko wychodzi z łona, jest stworzony do relacji. Żaden z nas... Jestem młodym ojcem. Przepraszam. Żaden z nas nie mógłby przetrwać bez matki. Żaden z nas, wychodząc z łona, nie mógłby rozwijać się prawidłowo bez matczynej miłości. Amen? Amen. Bo niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Także mamy wstęp określony. Człowiek został stworzony do relacji, dlatego że Bóg jest Bogiem relacji. Człowiek został stworzony do relacji z Bogiem i został stworzony do relacji z innymi ludźmi. wszędzie mamy relacje. Boży porządek jest taki, że Bóg uczynił małżeństwo. Po co? Po to, żeby ten człowiek, ten gamon i fajtłapa miał tą swoją pomoc. Odpowiednią dla niego, tak? Wiecie, że ja nie mogę znaleźć nic w moim domu, jeżeli żony nie ma. No i bez tej mojej odpowiedniej pomocy jakbym się odnalazł? No nie odnalazłbym się. To są te rzeczy. Jesteśmy stworzeni do relacji. Ale w tym jest jeszcze coś głębszego. Za tymi relacjami stoi coś głębszego. Jeżeli mamy relacje, to wszystko jest w porządku. Jeżeli mamy relacje, które są budujące, jeżeli mamy relacje, które są pokrzepiające, jeżeli mamy relacje, które coś tworzą, a w szczególności umożliwiają przepływ Bożego Ducha, miłości, przebaczenia, to wszystko jest w porządku. Ale jest ktoś, kto się tym bardzo interesuje. Jest ktoś, kto się tym bardzo interesuje. I komu bardzo zależy na tym, żeby te relacje nie były ani doskonałe, ani żeby uniemożliwiały przepływ Bożego tchnienia. Jest to ktoś, kogo Biblia nazywa przeciwnikiem, diabłem, szatanem, starodawnym wężem. I on powoduje, że człowiek staje się człowiekiem bez relacji. Najpierw bez relacji z ludźmi, potem bez relacji z Bogiem. I to robi diabeł i nieprzyjaciel. I otwórzcie Ewangelię Jana, rozdział 7, werset 37 i 38. Ewangelia Jana, werset 7, rozdział 7, 37-38 werset. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Bracia i siostry, dlaczego my tu tyle mówimy o Duchu Świętym? Dlaczego tyle mówimy o relacji z Bogiem? Dlaczego taki nacisk czasem jest kładziony na to, żebyśmy byli w tej relacji, żebyśmy nie zaniedbywali jej? Zadam pytanie, a kim my jesteśmy bez wody żywej? Kim my jesteśmy bez wody żywej przepływającej przez wnętrze? Kim jesteśmy bez tej miłości doskonałej, którą Jezus w nas wkłada? Kim jesteśmy, chodząc po naszych drogach, i kim jesteśmy, nawet nazywając się chrześcijanami, jeżeli to przez nas nie przepływa? To jest pytanie. Kim wtedy jesteśmy? Jezus powiedział: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Te rzeki popłyną i rozleją się na twoje relacje, na twój dom, na twoje życie, na wszystko to, w co jesteś codziennie zaangażowany. I to wypłynie z tej doskonałej miłości, z tej wiary i z tego, że to Jezus przez ciebie wypływa. Że to rzeka wody żywej, która jest w tobie, ona nie chce się zatrzymać, ale ona płynie. Ale ona płynie. Płynie, wypływa, ma swobodę. Kto przyjdzie do mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Zobacz, bracie i siostro, jaka jest dzisiaj sytuacja. Ja kiedyś mówiłem o tym już w którymś z poprzednich moich kazań, że dzisiaj ludzie są okrutnie samotni. Dzisiaj ludzie są okrutnie samotni. W dzisiejszych czasach bodajże nie było tyle środków, które mogą wpłynąć na to, że człowiek staje się samotny. Zobaczcie, jak mamy powszechne rzeczy. Internet, gry wideo, pornografia, Facebook, inne rzeczy, które próbują człowieka za wszelką cenę odprowadzić od relacji. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś, żeby zadzwonić, to ja musiałem wisieć na drucie przy ścianie. Dzisiaj ja to mam przy sobie i tu nie tylko już jest telefon, tu jest internet, tu jest Facebook, tu są gry, tu jest wszystko. Przy mojej kieszeni, gdzie tylko chcę. Jeżeli tylko mam dostęp do internetu, hulaj dusza. Nie ma żadnych ograniczeń. To jest wszędzie. Ludzie są przeraźliwie samotni. Dlaczego? Dlatego, że czują, że nikomu tak naprawdę na nich nie zależy. Dlatego, że kiedy idą do sklepu, są traktowani w taki sposób, że proszę bardzo, promocja, dzisiaj kupujesz tyle i tyle, my ci chcemy to sprzedać i tak będzie. Są traktowani przedmiotowo, są traktowani w sposób całkowicie pozbawiony czegokolwiek, uczuć, nie ma w tym żadnej troski o człowieka, nic, zero. I teraz co na to wszystko mówi Jezus? Czy On w ogóle coś na ten temat mówi? Zaangażowanie w relacje to jest coś, co świadczy o naszej wartości jako chrześcijanina. Co świadczy o naszej wartości jako chrześcijanina. Zaangażowanie albo brak zaangażowania. Możemy być zaangażowani w relacje z innymi albo nie być zaangażowani w relacje z innymi. I tu właściwie nie ma środków pomiędzy. Jest albo tak, albo siak. I zaangażowanie w relacje i jakość tych relacji świadczy o naszej wartości jako chrześcijanina. Jeżeli chodzi o moje życie, to mogę wam coś powiedzieć. Zobaczcie, powiedziałem o tym, że diabeł działa w taki sposób, że próbuje nas odwieść od relacji po prostu poprzez egoizm, poprzez to, żebyśmy się skupiali bardziej na sobie. Wiecie, czego tak naprawdę diabeł najbardziej chce? Żebyś ty dzisiaj, siostro i bracie, miał problemy. On bardzo chce, żebyś miał problemy. Bo jak ty będziesz miał problemy, to ty nie będziesz chciał wysłuchiwać problemów kogoś innego. Jak ty będziesz miał problemy i twoje serce nie będzie oczyszczone, nie będziesz zainteresowany innym człowiekiem. Jak ty będziesz egoistą i będziesz skupiał się na tym, żeby w tej chwili to tobie było dobrze, żadne rzeki wody żywej przez ciebie nie przepłyną. Żadne rzeki wody żywej przez ciebie nie przepłyną. I o czym ja chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o moje życie? Powiedziałem o tych rzeczach, ale są też inne. W moim życiu jest teraz taki etap, że mam problemy w pracy zawodowej. I to są takie problemy, z którymi się jeszcze nie zetknąłem od 5 lat, tak długo jak pracuję. Jest to dla mnie trudny okres, bo zaczynam szukać woli Bożej w tym wszystkim. O co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? I co się stało, że taka jest sytuacja? I chodzą mi różne myśli po głowie. Myśli o zmianie pracy, myśli o podjęciu czegoś innego. A w szczególności wraca do mnie myśl sprzed lat, w której od zawsze marzyłem o tym, żeby założyć własny biznes. Zawsze marzyłem o tym, żeby założyć własny biznes, tylko wcześniej nie było na to ani sposobności, ani nie miałem na ten temat wiedzy. Dzisiaj jestem w takim momencie swojego życia, że mam wiedzę na ten temat, że mam sposobność i że wiem, jak się za to zabrać. I ten biznes, o którym ja marzyłem od lat, on teraz otwiera przede mną swoje drzwi. I on mówi, chodź, będziemy biznesować i będzie fajnie. Ja myślę sobie, będzie fajnie. Może osiągnę jakiś sukces. Może będę bogatszy. Może zrobię takie czy inne rzeczy. Ale wiecie co? Modlę się do Pana i Pan mi mówi, możesz zacząć biznes. Ale wiedz, że On cię pochłonie bez reszty. Że jeżeli dzisiaj jest taka sytuacja, jak pracujesz dla kogoś, i czasem nie możesz wygospodarować czasu, to idź i rób ten biznes, a zobaczysz, że pochłonie cię totalnie bez reszty. I teraz staję... Jest mi przykro po prostu. No jak to? Tyle lat. Marzenia jakieś. Jakieś plany. Jakieś rzeczy. Jakieś wizje w związku z tym. Jakieś dążenie w tym kierunku. I nagle takie objawienie, rób biznes, ale pochłonie cię bez reszty i masz wybór. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli ja zainwestowałbym w to, to ja nie miałbym już czasu na relacje. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja nie miałbym już czasu na relacje. Dlaczego? Bo do głosu doszedłby bardziej mój egoizm niż chęć służenia Bogu. I diabeł w tym wszystkim mógłby się na mnie rzucić i najpierw ograbić mnie z relacji z moją rodziną, później z innymi ludźmi, a na końcu z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że jak takie historie wchodzą w grę, to tu już nie ma żartów. Jesteś odpowiedzialny za siebie, jesteś odpowiedzialny za ludzi, jesteś odpowiedzialny za swoją rodzinę. I bez Boga to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jest wielu ludzi, którzy dzisiaj prowadzą biznesy i teoretycznie mają sukces. Ale nie wiem, czy wiecie, że w zeszłym roku 45% małych firm zostało otwartych i zamkniętych. W tym samym roku. I zaczynam zastanawiać się, jak to jest, Panie, tyle czasu, planów, jakichś moich wizji, marzeń. I później siadam do Biblii i trafiam na werset, kto nie weźmie krzyża swojego, kto będzie oglądał się wstecz, ten nie jest mnie godzien. Trzeba zważyć sprawy, trzeba zważyć rzeczy, trzeba podejść do tego w taki sposób, żeby poszukać Boga w tym wszystkim, żeby poszukać, jakie są Jego zamysły i jaki jest Jego plan dla tego życia. Idź i rób. Idź i rób. Idź i rób. Możesz robić. Ale wiedz, że to cię pochłonie. I zobaczcie, i przyczyną tego wcale nie byłby Facebook, wcale nie byłby internet, wcale nie byłyby telefony, wcale nie byłyby e-maile. Co by było? Motyw. Bo liczy się motyw. Jaki jest motyw wewnętrzny mojego działania? I teraz nie rozstrzygnąłem tej sprawy jeszcze wewnętrznie w swoim sercu do końca. Rozważam za i przeciw, ale na razie takie mam poznanie. I jaki jest motyw? Najgorsze jest to, jak tak naprawdę zaczniesz się temu motywowi przyglądać. I może się okazać, że to jest tylko takie wielkie ja i ja. A jak jest takie wielkie ja i ja, to już nie ma miejsca na żadne ani takie samo, ani mniejsze ty i ty. Nie ma w tym już miejsca. Nie ma w tym miejsca. Bo widzę już czubek swojego nosa. To są trudne sprawy. Bracia, chcę, żebyście wiedzieli, że to są dylematy. To są... Trzeba szukać obecności Bożej w tym wszystkim. Nie jest łatwo przechodzić przez takie rzeczy. Ale ja wiem, że Bóg ma plan. I ja wiem, że On ma dobre zamysły. I ja wiem, że On mnie z tego wyprowadzi. I ja wiem to. Dlatego, że różnie bywało w moim życiu. I różnie bywało w moich relacjach. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Nigdy mnie Bóg nie zawiódł. Otwórzcie Ewangelię Jana. 13 rozdział, 34 i 35 werset. Ostatni czas Jezusa na tej ziemi, rozmowa z uczniami. Jezus mówi tak: nowe przykazanie daję wam. Nowe przykazanie daję wam. Nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Dlaczego? Bo po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Miłość wzajemną. Rzeki wody żywej. Zasób, który spływa od góry. I to nie jest relacja na zasadzie takiej, że ktoś przychodzi do ciebie z problemem, a ty mu mówisz: grzeszniku, idź i się nawróć. Bo co to jest za relacja? Co to ma w ogóle wspólnego z relacją? Człowiek nawet nie miał szansy powiedzieć ci o swoim problemie w życiu. Nawet nie chciałeś go poznać. Idź i się nawróć. Nowe przykazania daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Jeżeli mówisz człowieku: idź i się nawróć, to pomijasz jedną ważną rzecz. to pomijasz taką rzecz, że stawiasz siebie w roli sędziego. Bo już z góry go osądzasz, że jest grzesznikiem i że ma się nawrócić. A Bóg jest sędzią. Nie ma w tobie rzeki wody żywej, nie ma w tobie miłości, nie ma w tobie chęci pochylenia się i nawiązania relacji z człowiekiem, tylko jest chęć odesłania i narzucenia swojego. Pomijasz jedną bardzo ważną rzecz. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jak czytam, jak Jezus chodził po ziemi i rozmawiał z ludźmi, ja nigdzie nie znalazłem osądu wobec prostytutki, wobec celnika, wobec człowieka grzesznego, przekładając to na dzisiejsze realia, wobec człowieka, który grzebie w śmietniku, wobec narkomana, wobec kogoś, kto zbłądził w swoim życiu. Nigdy nie znalazłem osądu. Nigdy nie znalazłem osądu. Jezus mówił o prawdzie, ale nie osądzał ich. Jest napisane, że On był przyjacielem grzeszników i celników i przebywał z nimi. To znaczy, że chciał mieć z nimi relacje. To znaczy, że chciał, żeby przychodzili do źródła wody żywej, bo On wiedział, że tylko w tym jest ich nadzieja. Że jeżeli zostaną w legalistycznym świecie, to będą pochłonięci przez nakazy i zakazy. A On nie chciał tego, On chciał życia integralnego. Życie integralne. Co to jest życie integralne? Dzisiaj pisząc wiadomość, SMS na przykład, albo na Facebooku, mam pod spodem takie emotikonki. I ja mogę tymi emotikonkami różne rzeczy wyrażać. Albo, że jestem zadowolony, albo, że się śmieję, albo, że płaczę, albo inne rzeczy. I w tych emotikonkach często dominują takie symbole. Kocham cię, serduszka i tak dalej. I co to jest integralność? Integralność polega na tym, że jeżeli komuś te serduszka wysyłasz, to ty wtedy te serduszka masz też w prawdziwym życiu. A często jest tak, że te serduszka są wysyłane, ale one nijak mają się później do relacji. Nijak mają się do tego, że ktoś do ciebie przychodzi. Serduszka były, wszystko okej, ale nie ma miłości. Nie ma prawdziwego uczucia, nie ma tego, co powinno być. Pozostały tylko serduszka. Mówiąc na wstępie, powiedziałem, że jesteśmy stworzeni do relacji. Teraz powiedziałem, że jesteśmy powołani do relacji. I teraz właściwie przechodzę do sedna. Bracie i siostro, ja nie wiem, jakie są twoje relacje. Ja wiem, jakie są moje relacje. I to nie jest tak, że ja przychodzę dzisiaj do ciebie i chcę ci mówić, co masz robić. To nie jest tak, że staję tutaj w tym miejscu i zaczynam pouczać, bo tak naprawdę to kazanie chyba najbardziej jest też do mnie. Ale to jest tak, że ty znasz swoje relacje, zastanów się nad nimi chociaż przez chwilę. Chcę, żebyś dzisiaj tylko zbadał swoje zaangażowanie w relacje z innymi ludźmi. Swoje zaangażowanie w tym, jak mówisz o sobie, jak mówisz o Bogu, czy chcesz się zaangażować, czy chcesz poświęcić komukolwiek czas. Ja tego nie wiem, ale ty tak. Ja tego nie wiem, ja nie wiem, jakie są twoje relacje, ty wiesz. I jakie jest sedno? Często wypowiadamy modlitwę pańską, prawda? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego dzisiaj i odpuść nam nasze winy. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Zobaczcie, ile ludzi to wypowiada. Zobaczcie, ile ludzi to wypowiada. Co jest dzisiaj punktem zwrotnym w relacjach? Przebaczenie. Gotowość przebaczenia. Gotowość tego, że jeżeli mistrz mówi, a ty przychodzisz do niego, mówisz, Panie, do ilu razy mam przebaczać? Czy do 7? Mistrz mówi: nie do 7, do 77. To jest gotowość twojego serca na to, że jak ktoś ciebie zrani, żebyś mógł przejść ponad tym. Ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli będziesz próbował tego o własnych siłach, to na pewno przegrasz. Bez Jezusa Chrystusa, bez złożenia tych spraw na Niego, nie ma możliwości niesienia przebaczenia innym ludziom. Najpierw sam musisz być czysty w środku. Jeżeli całe życie karmisz się rzeczami takimi, które przynoszą ci zgorzknienie w sercu, jeżeli hodujesz w swoim sercu urazę, jeżeli hodujesz w swoim sercu narzekanie, niezadowolenie, zgorzknienie, żółć jakąś wobec kogoś, to i w jaki sposób możesz być wtedy gotowy na to, żeby nieść przebaczenie, zrozumienie, pokrzepienie i podniesienie innemu człowiekowi? Jak to jest możliwe? Zobaczcie, jaką potężną, niszczącą siłą są troski życia. Kiedy troszczymy się, wszystko w nas jest wtłaczane. Kiedy troszczymy się, patrzymy na rzeczy i zaczynamy być niezadowoleni. Troszczymy się. I wiecie, co jest największym fenomenem trosk? Że one nic nie zmieniają. Że one nic nie zmieniają. Możesz się troszczyć całe życie i troszczyć się do bólu i troszczyć się tak, że nie będziesz z domu wychodził i nic to nie zmieni. Nic to nie zmieni. I teraz co nosisz w swoim sercu? Czy właśnie troski, czy żółć, czy zgorzchnienie, czy inne rzeczy? I teraz puenta właściwie. Ty wiesz, bracie, ty wiesz, siostro, jakie są twoje relacje. Jeżeli twoje relacje są takie, że przepływa przez nie doskonała miłość Boża, chwała Bogu, chwalmy Pana. Ale jeżeli twoje relacje są takie, że po nich zostaje zgorzknienie, że po nich zostaje jakiś kwas, że po nich zostaje jakieś niezrozumienie i to się powtarza ustawicznie i stale, że ludzie mają do ciebie pretensje, że wynika z tego jakaś dziwna rzecz za każdym razem, to chcę ci powiedzieć z całą powagą, że przez twoje serce nie przepływa rzeka wody żywej, że twoje serce jest zablokowane, i że twoje serce nie przyjmuje przebaczenia i miłości Bożej z góry. To chcę ci powiedzieć, że jeżeli takie rzeczy się powtarzają, to nie pijesz ze źródła. To nie pijesz ze źródła. I staram się to powiedzieć w największej miłości, jak tylko potrafię. To znaczy, że nie pijesz po prostu ze źródła. To znaczy, że nie przychodzisz się oczyszczać. To znaczy, że nie wywalasz ze swojego serca tych trosk. To znaczy, że nie wywalasz tego nieprzebaczenia. To znaczy, że nie wywalasz tej żółci. To znaczy, że tam w dołku jest coś jeszcze, co wymaga odgruzowania. Za każdym razem, kiedy wchodzę do mojej piwnicy, bo tam jest kompletny bajzel. Jest kompletny bajzel, bo my tam jeszcze piwnicy nie ogarnialiśmy po remoncie domu. Jest tam kompletny po prostu bajzel. To wiecie, co widzę? Żeby to wszystko przyprowadzić do porządku, to najpierw tam trzeba wszystko porozwalać. Wszystko. Wszystko. Kompletnie wszystko raus. Do czysta. I wtedy dopiero można wchodzić i zaczynać działać. Wtedy dopiero. Jeżeli więc twoje relacje dzisiaj są takie z innymi ludźmi, że powstają kwasy, jakieś różne rzeczy, to może się zdarzyć tak, że przez twoje serce nie przepływa źródło wody żywej, że nie oddajesz tego Bogu. To jest sedno. Jeżeli ktoś poczuł się zasmucony, to teraz będzie bardziej optymistycznie, bo z tego wszystkiego jest wyjście. I z tego wszystkiego jest tak proste wyjście, jak stanięcie wieczorem, czy rano, czy kiedy wolisz, czy w autobusie, czy w tramwaju, czy w samochodzie, nie wiadomo gdzie, i w szczerości serca powiedzenie: jeżeli moje relacje zawalają, Panie Jezu, to bez Ciebie ja nic uczynić nie mogę. To bez Ciebie ja nic uczynić nie mogę. I wyświetlcie 22 rozdział Ewangelii Jana. 22 rozdział Ewangelii Jana, wersety od 35 do 40. Od 35 do 40 wersetu. Słucham? Mateusza, przepraszam. Nie ta linijka, przepraszam. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 35-40. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? I dalej. A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I dlaczego moje zwiastowanie dzisiaj nazywa się połowa Ewangelii? Dlatego, że jeżeli pozostajesz w relacji z Bogiem, ale nie porządkujesz swoich spraw z bliźnimi, i pozostajesz w relacji z Bogiem, ale zaniedbujesz relacje z innymi, i pozostajesz w relacji z Bogiem i modlisz się, ale to, co tam zostało, jest nieuporządkowane, bracie i siostro, na podstawie Pisma jesteś w połowie napełniony Duchem Świętym, albo w połowie chrześcijaninem, albo stosujesz połowę Ewangelii. Dlatego, że mamy dwa przykazania, a nie jedno. Nie wystarczy tylko mieć relacje z Bogiem. Trzeba mieć relacje z ludźmi. Trzeba mieć. To mówi Pismo. Jak to zrobić? Właśnie w ten sposób. Panie Jezu, jeżeli jest coś nie tak w tych relacjach, podnieś to. Jeżeli jest coś w tych relacjach, ja sam nie dam rady, ale Ty dasz. Dlaczego to jest tak niezwykłe? Bo to nie z nas wypływa. To nie ze mnie wypływa, że ja się nawróciłem. Co to jest za moja zasługa? To Bóg mnie znalazł. Jakie była pierwsza rzecz po tym, jak się nawróciłem? Kiedy Bóg pokazał mi, jak okropne było moje życie. Ja pierwszy raz w moim życiu poczułem prawdziwą skruchę. I pierwszy raz w moim życiu szczerze żałowałem za to, co było. I pierwszy raz w życiu wsiadłem w samochód, pojechałem do mojej rodziny i przed nimi wszystkimi błagałem ich o przebaczenie ze łzami w oczach. Dlatego, że widziałem, jakie to jest. Jaka w tym jest moja zasługa? W czym ja jestem sprawiedliwy? W tym, że to Bóg mnie dotknął? Jaki ja mam na to wpływ? Ja otworzyłem swoje serce, On zrobił resztę. I otwieraj swoje serce. Niech On robi resztę, bo bez tego nigdzie nie zejdziemy. Amen.